W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W normalnych czasach, a żyjemy, co nie trudno wykazać, w nienormalnych, śmierć traktowano jako akt człowieka, który jest uwieńczeniem dramatu życia i posiada swój cel moralny. Dla chrześcijanina śmierć jest momentem rozstrzygającym o wiecznym losie człowieka. Dla zwierzęcia śmierć jest złem największym. Nie jest natomiast tym dla wierzącego w Chrystusa, dla którego zarówno największe dobro, jak i największe zło leżą poza rzeczywistością materialną. Święty Jan Bosko zalecałby w oratoriach salezjańskich gromadzących młodzież raz w miesiącu przeprowadzić tak zwane ćwiczenie dobrej śmierci. Całe życie człowieka, mawiał ksiądz Bosko, powinno być ciągłym przygotowaniem się do śmierci. Kto dzisiaj nie jest przygotowany, by dobrze umrzeć, ciężko ryzykuje, że umrze źle. Na śmierć należy się przygotować. Zgodnie z tym chrześcijanie modlą się: od nagłej, a niespodziewanej śmierci zachowaj nas, Panie. U patriarchów Starego Zakonu był zwyczaj, że zanim odeszli z tego świata, zostawiali synom do wykonania ostatnią swą wolę. Dzisiejsza Ewangelia jest częścią mowy pożegnalnej Chrystusa, którą miał do apostołów w dniu ustanowienia Najświętszego Sakramentu w Wielki Czwartek. Pan Jezus zapowiada swoje odejście, najpierw przez śmierć, a potem przez wniebowstąpienie. Już niedługo, w innym tłumaczeniu, maluczko, a nie będziecie mnie oglądać. I znowu niedługo, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. Początkowo słowa te wydawały się być niezrozumiałe, póki nie spełniły się zgodnie z zapowiedzią. Święty Augustyn tłumaczy je następująco. Niedługo, a już mnie nie ujrzycie, to jest, gdy umrę, zostanę złożony do grobu. Nie będziecie mnie widzieć. Ale po zmartwychwstaniu znowu będziecie mnie oglądać, aż do tej chwili, kiedy pójdę do Ojca, kiedy wstąpię do nieba. Następnie w nawiązaniu do radości tłumaczy doktor Kościoła. Niedługo, to jest w krótkim czasie, wstąpię ze ziemi do Ojca i już mnie nie ujrzycie. I znowu niedługo, a wy pomrzecie, bo ludzkie życie krótkie, i wejdziecie do nieba, a tam mnie znowu zobaczycie. Smutek apostołów spowodowany jest utratą tego, który jako jeden godzien jest wszelkiej miłości. Gdy 12-letni Pan Jezus pozostał w Jerozolimie, Matka Najświętsza i Święty Józef bolejąc szukali Go. Jak powinien płakać grzesznik, gdy traci Pana Jezusa? Ilekroć popełnia grzech śmiertelny? Nie ma Boga w swoim sercu. Jego dusza jest w stanie duchowej śmierci. Jest wtedy nad czym płakać. Dobrze, jeśli taki grzesznik z boleścią w sercu szuka Pana Jezusa, póki ma czas. Miłosierny Bóg zlituje się nad nim i będzie pocieszony. Ale jeśli sam usprawiedliwia się, że przecież nic złego się nie stało, albo tłumaczy, przecież wszyscy tak robią, taki naraża się na wieczną utratę Pana Jezusa. Miejsce Jego jest tam, gdzie płacz i zgrzytanie zębów. Szczególnie niebezpiecznym narzędziem, którym diabeł posługuje się, by doprowadzić już nie pojedynczego człowieka, grzesznika, ale całe rzesze grzeszników do piekła, jest wzgląd ludzki. Potęga ludzkich względów, mówi ojciec Faber, jest tak wielka, że bierze górę nad boskimi przykazaniami, nad przepisami Kościoła, nad samą nawet wolą człowieka, dokazując w ostatnim wypadku tego, czego tylko z trudnością dokonywa łaska i skrucha. Potęga ta zdaje się wzrastać wraz z cywilizacją i z rozwojem środków lokomocji oraz wymiany myśli. W społeczeństwie nowoczesnym człowiek podniósł ją do godności zasady, uznał jej doniosłość, broni jej uroszczeń i karze wszelki sprzeciw. Pisał o tym ojciec Faber niemalże dwa wieki temu. I teraz zrozummy, że środki nie tylko transportu osobowego, ale i transportu myśli są niepomiernie potężniejsze. A więc i wzgląd ludzki ma większe znaczenie w naszym życiu. I niemal te dwa wieki temu, gdy Kościół był jeszcze w dobrej kondycji, ojciec Faber opisał, w jaki sposób Kościół ratuje wiernych przed tym niebezpieczeństwem, tym narzędziem, którym posługuje się zły duch. Kościół spieszy nam tutaj z dwojaką pomocą, z których jedna wynika z całokształtu nauki katolickiej. Druga się jawi w sposobie prowadzenia poszczególnych dusz. Przede wszystkim śmiało rzuca wyrok klątwy na świat spoganiały. Odtrąca jego sądy w rzeczach religii, a bratanie się z nim piętnuje jako hasło do walki z Bogiem. Synom swym daje inne oceny dobra i zła oraz wręcz odmienne zasady postępowania. Wszystkie pozytywne nakazy Kościoła i cały zestaw obrzędów ujawniających naszą wiarę to jeden wielki protest przeciwko ludzkiemu względowi. Święci zaś, których wynosi na ołtarz, to właśnie bohaterowie walki z ludzkimi względami. Tyle ojciec Faber. Będziecie płakać i narzekać, a świat będzie się weselił. Świat weseli się grzesząc. Uczeń Chrystusa boleje nad grzechem, a radość znajduje w obietnicy przyszłego życia. Prawdziwa radość przychodzi przez krzyż. Radość światowa jest radością zmysłową, która przemija wraz z tym światem i prowadzi na potępienie. Jest zaś rzeczą wiadomą, napisał święty Paweł do Galatów, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem. Ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Świat jest w niepokucie, na drodze prowadzącej do zguby wiecznej. Przeciwnie heroizm pokuty opromienia każdego prawdziwego, świętego Kościoła katolickiego. Nawet tych, którzy nigdy najmniejszego grzechu nie popełnili, jak nasz Pan Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna. Kto ma grzech w nienawiści, ten smuci się grzechem swoim i grzechem innych. Takich Pan nazywa błogosławionymi. Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.